Zanim zaczniemy, szybki komunikat autopromocyjny. Zakładam, że wielu z Was zastanawia się, co kupić bliskim na święta, więc podpowiadam, że dobrym rozwiązaniem może okazać się któryś z nowych produktów, które trafiły do mojego sklepu. Przede wszystkim polecam aromatyczną i jakościową kawę Ziarna Prawdy, tworzoną pod moim brandem. Są także zestawy składające się z kawki, kubka i kryminatoryjnej torby. Te pakiety cieszą się największym zainteresowaniem i są często zamawiane na świąteczne prezenty. Dodatkowo na wszystkie zamówienia złożone do poniedziałku 18 grudnia dorzucam coś specjalnego, a mianowicie pocztówkę z moim podpisem jako podziękowanie za zakup w przedsprzedaży. Link do sklepu zamieszczam w opisie odcinka. Za chwilę posłuchasz historii o niepokojących sytuacjach, które odmieniły losy ich bohaterów na zawsze. Łączy je jeden element – strach. Twoje doświadczenia mogą być cenną lekcją dla innych. Wejdź na stronę strachstory.pl, uzupełnij dostępny tam formularz i wyślij mi swoją prawdziwą historię.
Strach Story. Zło czai się wszędzie.
Sezon drugi. Odcinek ósmy. Dworek Eugeniusza Jagiellońskiego. Historia nadesłana przez słuchaczkę, która chce pozostać anonimowa. Do zdarzenia doszło w grudniu w 2002 roku. Miejsce akcji: zachodnia Polska.
Mam 42 lata. Mieszkam w stolicy, ale pochodzę z małej wioski na zachodzie Polski. Wieś liczy aktualnie 200 mieszkańców. Jest naprawdę malutka. Myślę, że jej dni są już policzone, bo mieszka tam teraz dosłownie garstka osób w moim wieku. Znakomita większość to ludzie, którzy dobrze pamiętają komunę, a i znajdzie się kilku, którzy byli już na świecie, gdy kończyła się wojna. Wieś jest jednak wyjątkowa z powodu archaicznej zabudowy, która dziś robi wielkie wrażenie. Niejednokrotnie kręcono tam różne teledyski czy sceny filmowe. Choć technika rozwija się tu naprawdę wolno, to widok nowoczesnych kamer czy dronów nawet na najstarszych mieszkańcach nie robi już żadnego wrażenia. Pomimo tej popularności, nie chcę zdradzać nazwy mojej małej ojczyzny. Wszystko dlatego, że chcę tu opowiedzieć historię, która znana jest każdemu mieszkańcowi wsi, ale nie opowiada jej się poza lokalną społecznością. To taka wspólna, wstydliwa tajemnica, która przechodzi z pokolenia na pokolenie i umrze razem z ostatnim mieszkańcem wsi. Może dzięki temu podcastowi przetrwa dłużej. Myślę, że bohaterom tej historii należy się pamięć. Ofiarom wspomnienie o nich w modlitwach. Katom wieczne potępienie. Mieszkańcy wsi, których jeszcze do czasów II wojny światowej było kilkakrotnie więcej niż dziś, od wieków zajmowali się głównie uprawą ziemi. Ich plony trafiały w znacznej części do lokalnego młyna, dlatego jego właściciel był najbogatszym mieszkańcem wsi. Nie był to jednak zwykły, mały młyn, ale stanowił on część wielkiego kompleksu dworkowego, w którego skład wchodziły jeszcze park, kilka stawów, spora stajnia i różne budynki gospodarcze. Oczywiście był także okazały dworek, który jest niemym świadkiem tej historii. Od połowy XVIII wieku dworek zajmowała rodzina Jagiellońskich. To oczywiście zmyślone nazwisko, ale zapewniam, że prawdziwe jest równie doniosłe. W czasach II wojny światowej panem domu w dworku był Eugeniusz Jagielloński. Kawaler w kwiecie wieku, znany z dwóch rzeczy. Miał niesamowitą smykałkę do robienia pieniędzy i ogromną słabość do kobiet. Nie był to jednak uroczy, nieszkodliwy, lokalny kasanowa, za którym oglądały się panny. Moja świętej pamięci babcia mówiła, że miał diabelskie spojrzenie i że niejedną dziewczynę we wsi pozbawił czci i zdrowia. Dopiero gdy dorosłem, zrozumiałem, że to nie była żadna babcina przenośnia i że ten mężczyzna naprawdę krzywdził fizycznie kobiety. Jako najbogatszy, od którego zależały w dużej mierze losy całej wsi, był nietykalny. A na jego przemoc wobec płci przeciwnej po prostu spuszczano zasłonę milczenia. Eugeniusz wcześniej stracił rodziców, więc już jako młody chłopak musiał zająć się młynem i związanymi z nimi interesami. Szło mu bardzo dobrze. Okazało się, że ma do tego prawdziwy talent. Miał kilka sióstr, dla których szybko postarał się o dobre zamążpójście. W ten sposób został w dworku sam. Nadal miał służbę. chyba tylko po to, żeby podkreślać swoją zamożność. Wolny czas wypełniały mu rozrywki, typowe dla wysoko urodzonych młodzieńców tamtych lat, czyli jazda konna, polowania i oczywiście uwodzenie kobiet. Nie przepuszczał nawet swoim służącym. Opłacał je dobrze, dlatego te, często bardzo młode dziewczyny, znosiły swoje cierpienia w ciszy. Skarżyły się jedynie miejscowej znachorce. Babcia mówiła, że ta kobieta po każdej wizycie którejś z jego służących szła do kościoła i długo się spowiadała. W czasie wojny Eugeniusz szybko zaczął układać się z okupantem, dlatego Niemcy dobrze go traktowali i często bywali w dworku. To oczywiście nie przysporzyło mu zaufanie mieszkańców wsi, ale po raz kolejny nikt nie śmiał go otwarcie skrytykować. Byli też tacy, którzy widzieli w tym szansę na lepsze traktowanie całej wsi. O jego bliskich kontaktach z wrogiem wiedzieli wszyscy. Tym większy był szok mieszkańców, gdy pocztą pantoflową rozniosło się, że w przepastnych piwnicach dworku pan domu zaczął ukrywać Żydów. O Eugeniuszu wiele bowiem można było powiedzieć, ale na pewno nie to, że był zdolny do litości i bezinteresownej pomocy. W naszym sąsiedztwie nie było aż tak wielu Żydów, ale wieści między ich rodzinami rozchodziły się szybko. Ten, kto nie mógł wyjechać dalej lub w jakiś inny sposób się obronić, przyjeżdżał do naszej wsi, wprost do dworkowych piwnic. Babcia wspominała mi, że wtedy pierwszy raz ludzie nieśmiało zaczęli darzyć Eugeniusza sympatią. Nie lada odwagi wymagało regularne przyjmowanie na salonach niemieckich oficerów i urzędników, gdy jedynie podłoga dzieliła to towarzystwo od grupy co najmniej kilkunastu Żydów siedzących w bezruchu w piwnicy. Z czasem zaczęło pojawiać się coraz więcej domysłów, co tak naprawdę dzieje się w dworkowych podziemiach. Wstępny podziw ustąpił miejsca milczącej pogardzie. Miesiące mijały, a wieści dochodzące z frontu nie napawały entuzjazmem. Mężczyźni o ciemnych oczach co i raz wychodzili lub wchodzili do dworku pod osłoną nocy. Tak, tylko mężczyźni. Żydowskie kobiety raczej nie pojawiały się na zewnątrz i w ogóle wydawało się, że ta, która raz weszła do piwnic, już stamtąd nie wychodziła. Nie jest to jednak opowieść o brutalnych morderstwach na kobietach. One tam były, pod podłogą, tak mówili mężczyźni. Co jednak sprawiało, że nie wyjeżdżały ze wsi tak jak oni, kiedy nadarzyła się okazja? Eugeniusz mówi, że kobiety będą bezpieczniejsze u niego. To była jedyna odpowiedź, jaką czasem można było od kogoś usłyszeć. Całą resztę skrywały grube ściany dworku. Ludzie nie drążyli tematu. Każdy miał inne problemy. Przejmował się wojną i losami Polski. Nikt nie miał głowy, żeby myśleć o grupce obcych, żydowskich kobiet schowanych u sąsiada. Wszystko się zmieniło, gdy wojna się skończyła i zaczęło się mozolne odbudowywanie kraju. Ludzie pracowali w pocie czoła dzień i noc, ale co jakiś czas ktoś spotykał w lesie dziwne istoty. Kobiety, młode i starsze, wszystkie brudne, wychudzone i co najważniejsze, babcia mówiła, że z żadną nie dało się dogadać. Jak twierdzili wszyscy, którzy je spotykali. Niektóre włóczyły się po lesie tygodniami, nie umiały przyjąć pomocy. Szybko zaczęto je nazywać eugeniuszowymi Żydówkami. Rzadko, ale zdarzało się, że ktoś niemal siłą brał taką jedną czy drugą do domu, żeby pomóc, opatrzyć i nakarmić. O ich ranach, tych fizycznych i psychicznych, mówiło się mało. Bez czci i zdrowia, jak mawiała babcia. Znachorki już nie było. Umarła w czasie wojny, ale gdyby żyła, nie wychodziłaby z konfesjonału. To była eugeniuszowa robota. Żadna z lasu, gdyby pożyła dłużej, nie znalazłaby męża ani nie urodziłaby. Były okaleczone tak, że żaden by takiej nie chciał. Po latach opowiadała babcia. Babcia mawiała, że człowiek jest w stanie przyzwyczaić się do prawie każdej okropności. Tak było i z tymi kobietami z lasu. Były tam, czasem ktoś je widział, a potem znikały. Dziadek zakopał dwie. Kobiety ze wsi zbierały chrust albo owoce leśne i znajdowały je. Wracały do domu w histerii, a ich mężowie, ojcowie i bracia szli tam i je zakopywali. To wszystko było spowite milczeniem, bo, tak jak mówiła babcia, człowiek może przyzwyczaić się do niemal każdej okropności. A tych przecież przez ostatnie lata wydarzyło się wiele. Dla mnie najgorsze w tej historii jest to, że kobiety podobno pojawiały się w okolicznych lasach przez lata. Czy to oznacza, że Eugeniusz niektóre z nich przetrzymywał w piwnicy jeszcze kilka lat po zakończeniu wojny? Czy to jego zdaniem było potrzebne, czy po prostu miał interes w tym, żeby więzić je tyle czasu? Czy te kobiety w ogóle wiedziały, że wojna się skończyła? Czy wiedziały, że Niemcy, przez które trafiły do dworkowej piwnicy, przegrały? Niestety, dziś już nikt nie udzieli mi odpowiedzi na te pytania. Z kolei Eugeniuszowi nikt pytań nie zadawał, bo to w nim wieś upatrywała szansę na podniesienie się po wojnie. Kobiety omijały go szerokim łukiem. Córki w domach przestrzegano przed wchodzeniem mu w drogę. Te, które szły do niego na służbę, często przyjezdne lub z najbiedniejszych rodzin, właściwie od razu były spisywane na straty. Choć przynajmniej żyły i nie odchodziły od zmysłów jak te Żydówki. Bogaty młynarz zmarł w 1962 roku. Nie dorobił się ani żony, ani potomka. Przynajmniej oficjalnie. Jego majątek rozszedł się po dalszej rodzinie. Młyn pracował do czasów zmian ustrojowych w Polsce, a potem został zamknięty. Dworek zaskakująco często przechodził z rąk do rąk. Był wielokrotnie odsprzedawany. Nikt ani z rodziny Eugeniusza, ani zupełnie obcy, jakoś nie mógł zagrzać tam miejsca na dłużej. Żaden z właścicieli specjalnie się nie tłumaczył, ale dla miejscowych było jasne, że dom musiał być nawiedzony. W jego piwnicach jeszcze niedawno, najpewniej, działy się rzeczy, o których nikt nie chciał głośno mówić. Na początku lat 90. piękny dworek ostatecznie zamknięto na cztery spusty. Opowieść o Eugeniuszu towarzyszyła mi od dzieciństwa aż do śmierci babci, która odeszła w 2005 roku. Już gdy byłam małą dziewczynką, babcia przywoływała postać dawnego właściciela młyna, choćby po to, aby przestrzec mnie przed zbyt poufałym zachowaniem w stosunku do chłopców. Gdy byłam nastolatką, ta historia zaczęła mnie fascynować, ale nigdy nie udało mi się namówić babci na opowiedzenie jej od początku do końca. Mówiła urwanymi zdaniami, a za chwilę, jakby przestraszona własnymi wspomnieniami, zmieniała temat albo wyganiała mnie do swoich zajęć. Wszystko, co udało mi się usłyszeć i zapamiętać, ułożyłam właśnie w tę dzisiejszą opowieść. To był nieco przydługi wstęp do tej właściwej, mojej, przerażającej historii. Jeżeli wciąż mnie słuchasz, zakładam, że podcast Ci się podoba. Daj mi o tym znać, zostawiając gwiazdkową ocenę na Spotify lub w aplikacji podcasty na iPhonie. Nie zapomnij także o zaobserwowaniu Strach Story, aby być na bieżąco z nowymi odcinkami. Dziękuję.
Strach Story. Posłuchaj o tym, czego nie chcesz doświadczyć.
W 2002 roku byłam studentką, która zachłysnęła się stolicą i do rodzinnej wsi przyjeżdżała umiarkowanie chętnie, głównie z powodu poczucia winy wobec rodziców i babci. Tak było zimą tego roku, gdy pojechałam do domu na święta Bożego Narodzenia. Najchętniej spędziłabym je na ciasnych i zadymionych stacjach moich znajomych ze studiów. Takie okazje jak święta miały jednak jedną znaczną przewagę nad innymi terminami. Mogłam być pewna, że spotkam wielu znajomych z dzieciństwa, bo w końcu oni też przyjeżdżali na rodzinne święta. Pamiętam tę noc bardzo dokładnie. Drugi dzień świąt. Było grubo po północy, gdy w kilkuosobowym gronie siedzieliśmy nad pustą już butelką u jednej koleżanki w domu. Pochrząkiwanie jej rodziców za ściany, którzy nie byli zadowoleni z przeciągającej się wizyty, było coraz głośniejsze, dlatego postanowiliśmy przenieść spotkanie do stodoły. Nie było jednak sensu iść tam bez alkoholu, zwłaszcza że ku naszemu niezadowoleniu byliśmy wszyscy jeszcze całkiem trzeźwi. Jeden z kolegów powiedział, że jego tata jest zaopatrzony na taką nagłą sytuację i na pewno nie pogniewa się, gdy się tymi zapasami poczęstujemy. Do jego domu było jakieś 1,5 kilometra, więc czym prędzej ubraliśmy się i ruszyliśmy w drogę. Na trasie mijaliśmy skręt, a za nim ścieżkę, która przez niegdyś wspaniały park prowadziła do dworku Eugeniusza Jagiellońskiego. I wtedy w głowie Adama, jednego z moich kolegów, narodził się ten fatalny pomysł. Nocne odwiedziny w dworku. Długo się nie opieraliśmy. końcu co ciekawszego niż chodzenie po zrujnowanym i podobno nawiedzonym dworku w nocy może robić grupka podchmielonych dwudziestolatków? Dworek wyglądał zaskakująco dobrze jak na dom, który od ponad 10 lat stał pusty i otwarty. Zamki zostały zniszczone niedługo po wyjeździe ostatniego właściciela. Miejscowi złodzieje zabrali z wnętrza kilka pozostałych mebli. W Warszawie taki opuszczony budynek szybko stałby się pewnie miejscem spotkań lokalnej patologii, ale tutaj właściwie nie było komu go dewastować. Każdy alkoholik we wsi miał swój dom oraz obejście, w którym mógł dowoli oddawać się nałogowi. Być może też narosła przez lata legenda o duchach i to trzymało ludzi z daleka od tego miejsca? Po młynie i innych budynkach pozostały co najwyżej fundamenty. Przy świetle latarek, w które każdy z nas na wypadek późnego powrotu do domu był zaopatrzony, obeszliśmy parter i piętro. Gdzieniegdzie widać było jeszcze ślady życia. W pojedynczej zasłonce, rozrzuconych starych pocztówkach, kubku z urwanym uchem. Przestrzeń była imponująca, a kaflowe piece piękne. Pamiętam, że pomyślałam nawet, że ten dom wciąż pewnie jest wiele wart. Nasz spacer przerwał głos Kamili.
Tutaj jest chyba zejście do piwnicy. Otwarte. Idziemy?
Wszyscy słyszeliśmy historię Eugeniusza i Żydówek. Zapadła chwilowa cisza. Każdy rozważał, czy wystarczy mu odwagi, by zejść do piwnicy, która była prawdopodobnie miejscem horroru wielu kobiet. Dyskusja na 6 głosów trwała kilka minut, ale głupia, szczeniacka ciekawość i żądza przygody, wzmocniona zapewne alkoholem, okazały się silniejsze niż strach i zdrowy rozsądek. Zeszliśmy do piwnicy w milczeniu, uważając, by nie przewrócić się na drewnianych schodach. Bez wsparcia blasku księżyca, nasze latarki okazały się rozczarowująco słabe. Piwnica, a właściwie kilka pomieszczeń piwnicznych, zaskoczyły mnie swoim rozmiarem. Rozciągały się praktycznie pod całą powierzchnią domu. Stało tam jeszcze kilka drewnianych, prostych ławek i jakieś elementy starych, gospodarskich maszyn. W pewnym momencie ciszę i oszczędne komentarze przerwało donośne przekleństwo Kamili. Wszyscy w mgnieniu oka znaleźliśmy się przy niej. Skierowaliśmy wzrok i światła latarek na ścianie, w którą uporczywie się wpatrywała. W sekundę serce podeszło mi do gardła. Takie rzeczy widziałam już w muzeach wojennych, ale teraz stałam przed czymś bardziej przerażającym. Rywka, Hanna, Szymon, Elżbieta. Nie pamiętam wszystkich imion. Większość żeńskich. Były wydrapane albo czymś namalowane. Część tej ściany zasłaniał drewniany regał. Pomiędzy imionami można było jeszcze znaleźć daty, wszystkie z czasów wojny i z lat 50. Zaczęliśmy się zastanawiać, czy to na pewno autentyczna lista. A może ktoś usłyszał krążące opowieści i to sfabrykował? Szliśmy już w stronę schodów, kiedy moja latarka uchwyciła przez chwilę coś, co przyciągnęło moją uwagę. Zbliżyliśmy się. To były włosy. Dużo pukli ciemnych włosów. Paradoksalnie zamiast przerazić się jeszcze bardziej, prychnęliśmy z pogardą. Uznaliśmy, że to na pewno nie może być prawdziwe, że przecież włosy nie przetrwałyby tu tylu lat, zwłaszcza, że różni właściciele z pewnością sprzątali w piwnicach i nie przeoczyliby czegoś takiego. Nie wiem, czy bardziej byliśmy zdziwieni czy przerażeni, gdy okazało się, że ciężkie drzwi wejściowe są zamknięte. Wszyscy byliśmy pewni, że zostawiliśmy je otwarte na oścież. Zima była mroźna. Na zewnątrz leżała gruba warstwa śniegu, ale tej nocy nie było wiatru, który zdołałby zamknąć te potężne drzwi. Po kolei zaczęliśmy szarpać i pchać je, ale nie drgnęły nawet o milimetr. Zaczęliśmy panikować. Podjęliśmy rozsądną decyzję, że wyjdziemy przez któreś z wybitych okien. My, dziewczyny, byłyśmy już na zewnątrz, kiedy jeden z kolegów, którzy wciąż byli w budynku, zapytał:
słyszycie to? Czy już mi odbiło?
Dwóch pozostałych kolegów również zdawało się coś słyszeć, bo w momencie znieruchomieli. Jeden wydał z siebie ciche wezwanie Boga, a drugi siarczyście zaklął. Mimo chęci rzucenia się biegiem do ucieczki, zbliżyłam głowę do okna i nadstawiłam uszu. Kobiety śpiewały. Melodia była delikatna, ale zdecydowanie słyszałam ją naprawdę. Słowa były zagadką, choć dało się je wyodrębnić ze śpiewu. Anka wpatrywała się w las i nagle zaczęła krzyczeć. Chłopcy natychmiast wyskoczyli przez okno i wszyscy zaczęliśmy patrzeć w tym samym kierunku. Była czarna, grudniowa noc, a jedynym źródłem światła był księżyc. Nasze latarki nie sięgały tak daleko. Oczy jednak przyzwyczaiły się do ciemności w kilka chwil. Gdy doszło do mnie, na co patrzę, zasłoniłam dłońmi usta, a z oczu popłynęły mi łzy. Miałam nadzieję ujrzeć na skraju lasu kogoś z naszych miejscowych znajomych, który śmiałby się do rozpuku z tego, jaki świetny żart nam właśnie wykręcił. Ale to nie był nikt, kogo znałam. Chude, z wielkimi, błyszczącymi białkami oczu kobiety, uosobienie przerażenia. Było ich kilka. Choć to nasze wzajemne wpatrywanie się trwało pewnie sekundy, dla mnie to była wieczność. Anka płakała głośno. Któryś z naszych kolegów odmawiał pacierz. Z tego odrętwienia wyrwał nas ogłuszający kobiecy krzyk, dochodzący jakby z otchłani piekła. W potoku przekleństw i wrzasków przerażenia któryś z chłopaków krzyknął, żebyśmy uciekali. Wszyscy jak jeden mąż zerwaliśmy się do biegu na tył domu. Droga, którą tu przyszliśmy, była zbyt blisko lasu, a one wciąż stały. Brodząc po kolana w śniegu, biegliśmy ile sił w nogach, tracąc dodatkowo siły na płacz i miotanie przekleństwami. Tak dotarliśmy do domu Andrzeja, gdzie mieliśmy zaopatrzyć się w alkohol. Nikt jednak nie myślał teraz o piciu. Na palcach i bez słowa weszliśmy do pokoju kolegi. Ocierając łzy i pot, zaczęliśmy się rozbierać. Nie mogliśmy uwierzyć w to, co zobaczyliśmy. Wciąż wydawało nam się, że może ktoś to wszystko zaaranżował, że to nie mogła być prawda. Siedzieliśmy razem do rana i szeptem, aby nie obudzić rodziców Jędrka, wciąż przerzucaliśmy się uwagami i wnioskami na temat tego, co właściwie się stało. Chłopcy chcieli iść za dnia do dworku i zobaczyć go jeszcze raz. Z dziewczynami z kolei twardo ustaliłyśmy, że do śmierci będziemy tamten rejon omijać szerokim łukiem. Tylko Jurek przyjął zdroworozsądkową, choć bardzo wątpliwą dla reszty towarzystwa wersję, że byliśmy pijani i po prostu ulegliśmy jakiejś chwilowej, zbiorowej histerii. Ale czy 2,5 litra wódki, wypite przez dobre 4 godziny, mogłoby doprowadzić 6 osób do grupowej halucynacji? Od 21 lat dotrzymuję swojej obietnicy i nie pojawiam się nawet w okolicach dworku. Zaraza milczenia, która pozwoliła na cierpienia tamtych żydowskich kobiet, dotknęła także i naszą szóstkę. Nie powiedzieliśmy nikomu o tym, co nas spotkało tamtej grudniowej nocy. Sami także nie wspominamy tego przy okazji przypadkowych spotkań we wsi. Gdy babcia jeszcze żyła, czasami chciałam z nią o tym porozmawiać, ale jakoś nie miałam odwagi. Może też nie chciałam budzić jej demonów z przeszłości. Kamila podobno była w dworku kilka miesięcy później. Zapaliła kilka zniczy i zmówiła pacierz za duszę tych kobiet. Może faktycznie byliśmy bardziej pijani niż nam się wydawało. A może ktoś mający zbyt wybujałą fantazję i jeszcze więcej wolnego czasu naprawdę przygotował makabryczny żart, na który się nabraliśmy. Myślę jednak, że to wszystko było prawdziwe. Doznane krzywdy i cierpienia są czasem tak ogromne, że mimo lat zła energia nie jest w stanie opuścić danego miejsca. Głosy dochodzące z domu były prawdziwe, jestem o tym przekonana. Zwłaszcza, że niedługo po tamtej nocy wysłuchałam kilku piosenek żydowskich i już wiem, że tamte śpiewy były wykonywane w języku jidysz. Śpiewały je kobiety uwięzione w piwnicach dworku Eugeniusza Jagiellońskiego. Dworek wciąż stoi. Nikt tam nie chodzi. Filmowcy wciąż się o nim nie dowiedzieli. Mam nadzieję, że tak zostanie. Przynajmniej do czasu, aż jego mury same całkiem się nie rozpadną. A dusze żydowskich kobiet zaznają spokoju i będą mogły odejść z tego przeklętego miejsca na zawsze. Jeżeli chcesz podzielić się ze mną i słuchaczami własnymi wspomnieniami, możesz wysłać swoją historię przez formularz na strachstory.pl. Możesz mnie także znaleźć na Instagramie pod nazwą marcinmyszka1, gdzie zdradzam szczegóły związane z realizacją moich podcastów. Zaobserwuj mój profil, aby być na bieżąco.
Historie przedstawione w podcaście pochodzą od słuchaczy, a twórca podcastu polega na zapewnieniach słuchaczy o ich oryginalności i rzetelności.